Jest godzina 13:11, drodzy Państwo, a my oczywiście patrzymy na Bliski Wschód. Mamy otwarte okno w studio, to stąd te hałasy, zaraz ich już nie będzie. 13:11, tak jak wspomniałam. No i sytuacja międzynarodowa, która cały czas, mam wrażenie, się pogarsza w tych relacjach, w tych kontaktach, które są na Bliskim Wschodzie. Przepraszam. A z nami jest pan dr Bartosz Bojarczyk, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
O, dużo się dzieje, naprawdę. Od czego tu zacząć? No to może zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, zacznijmy od Ameryki, bo mam wrażenie, że pojawił się jakiś chaos komunikacyjny, to ten pierwszy aspekt, ale pojawiają się także nagrania na portalu X, jest ich coraz więcej. Oczywiście głównie ze strony demokratycznej, ale płynie taki przekaz, że nawet za zamkniętymi drzwiami prezydent Trump i jego administracja nie mogą dojść co do zgody, jeżeli chodzi o wersję wydarzeń, ale jedna rzecz jest jasna, to oczywiście słowa senatora Chrisa Van Hollena, nie mają pojęcia, na czym polega ostateczny cel i z pewnością nie chodzi o uczynienie Ameryki bezpieczniejszą. Jakby pan skomentował ten przekaz, który płynie właśnie i z Białego Domu, i od opozycji Donalda Trumpa. Jaki jest ten cel i co dalej z Ameryką?
Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to mamy tutaj do czynienia z takiego rodzaju konfliktem pomiędzy biurem prezydenta, samym prezydentem, a parlamentem w Stanach Zjednoczonych. Tak? Tutaj część członków Izby Reprezentantów Kongresu mówi o tym, że prezydent nie miał prawa, by taką akcję przeprowadzić, by wydać rozkazy do przeprowadzenia takiej akcji. Biuro prezydenta mówi, że jak najbardziej, bo to mówimy o specjalnej operacji wojskowej, tak jak w Rosji i tak dalej, więc to po pierwsze tego dotyczy. A po drugie, część establishmentu amerykańskiego otwarcie zarzuca prezydentowi Donaldowi to, co pani powiedziała, że cele tej operacji są niejasne, że interes amerykański jest tutaj drugorzędny w stosunku do interesu izraelskiego. To, co nawet wczoraj członkowie administracji Donalda Trumpa, sekretarz stanu, mówił o tym właśnie, że Amerykanie tutaj jakby działają w odniesieniu do działań i do interesów izraelskich. Więc tutaj no, ten konflikt, prawda, jeżeli chodzi o cele Stanów Zjednoczonych, on narasta i tak naprawdę nikt tam nie jest w stanie powiedzieć, co jest celem amerykańskim. Amerykanie mówią tutaj o chęci zmniejszenia czy też zniszczenia tego potencjału nuklearnego i balistycznego Iranu. Chociaż już tutaj także Raubio powiedział o tym, że celem jest także chęć zmiany, czy też celem jest zmiana reżimu w Iranie. Więc tak naprawdę społeczeństwo, opinia publiczna amerykańska i główni także politycy są pozostawieni przez administrację Donalda Trumpa, bym tak powiedział, w takim zawieszeniu. No, tak naprawdę nie wiemy, Amerykanie nie są w stanie określić, co jest ostatecznym celem i jak miałby on być osiągnięty. A to rozlewanie się tego konfliktu na Zatokę Perską jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, jak i bezpieczeństwa ich sojuszników, jak i stabilności całego międzynarodowego systemu ekonomicznego, bym powiedział tutaj, czy też systemu tego gospodarki światowej, ale w tym wymiarze surowców energetycznych. Więc tak naprawdę no jest, Amerykanie mają problem, to znaczy już nie po raz pierwszy, z działaniami Donalda Trumpa i tak naprawdę z celowością tych działań. Więc no ja uważam, że gdy ta akcja będzie się przedłużała, wszystko na to wskazuje, no to Donald Trump, jego administracja będzie miała poważne problemy, żeby to w jakiś sposób legitymizować, prawda, rzeczywistymi interesami Stanów Zjednoczonych.
No ale słyszymy już, panie doktorze, o tym między innymi, że pieniądze mają też pójść na to, żeby była inwazja lądowa. Mówię tutaj o Kurdach, którzy mają być elementem wykorzystanym de facto, czy też elementem, który ma wesprzeć działania Stanów Zjednoczonych i Izraela, więc chyba ten konflikt będzie się przedłużał. Ma być też spotkanie, nie wiem czy w Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku z przedsiębiorcami, z firmami, które produkują amunicje, które zajmują się całą tą infrastrukturą wojenną. Jak pan patrzy z kolei na te dalsze kroki właśnie Stanów Zjednoczonych względem Iranu?
Jeżeli chodzi o Kurdów, no to jest bardzo niebezpieczne, żeby otwierać puszkę Pandory z kwestią kurdyjską. Z tego względu, że jakiekolwiek tutaj poparcie dla działań, bo to też to czytałem, prawda, że nawet jest pomysł, żeby tutaj uzbroić Kurdów, prawda, którzy mieliby wystąpić przeciwko władzy w Teheranie. Ale to jest bardzo niebezpieczne, bo ten problem, to jest dotknięcie Kurdów, problemu kurdyjskiego i wykorzystywanie Kurdów jest to bronią obusieczną. Należy pamiętać, że Kurdowie, którzy będą walczyli na przykład z władzą w Teheranie, oni docelowo walczą także z władzą w Bagdadzie, w Ankarze, w Damaszku i w innych miejscach. Więc tak naprawdę po raz kolejny, tutaj ci Kurdowie byli wykorzystywani kilkukrotnie już w XXI wieku. Ja nie mówię także wcześniej, bo wcześniej jak najbardziej także, ale w XXI wieku i to za każdym razem miało swoje drugie dno, to znaczy i drugie dno i że tak powiem skutki były obusieczne, to znaczy były pozytywne dla tego, który wykorzystuje Kurdów, dla tego mocarstwa, ale później to już nie do końca. Mamy do czynienia tutaj z tą z potencjalną fragmentaryzacją Bliskiego Wschodu i tutaj ta kwestia kurdyjska jest bardzo istotnym elementem układanki bliskowschodniej, szczególnie tutaj, prawda, jeżeli chodzi o obszar Lewantu. Więc ja bym był bardzo ostrożny, bo każdy, kto uzbraja Kurdów, ci Kurdowie później w jakikolwiek sposób, to znaczy w jakiś sposób oni walczą także z tymi, którzy ich popierają, czy też ich zbroją. Więc tutaj naprawdę jest to bardzo skomplikowane i ja bym tego na miejscu Stanów Zjednoczonych tego nie ruszał, bo to może później wypłynąć bardzo źle na przykład, wpłynąć bardzo źle na ich sojusznika, czyli Turcję. Jeżeli chodzi o amunicję, ja myślę, że Stany Zjednoczone by sobie poradzą, ale no, ja tutaj bardziej się martwię. Patrząc na to, ten potencjał zapasów Iranu jest o wiele mniejszy, mi się tak wydaje, przynajmniej niż Stanów Zjednoczonych i Izraela. Ale tak, jeżeli ta wojna będzie się przedłużała, to myślę, będzie kilkutygodniowa na przykład, no to te ostrzały, ich skala będzie pomniejszana właśnie ze względu na te ograniczenia zapasowe, materiałowe.
To teraz przejdźmy do tej analogii de facto, o której pan nieco powiedział na początku. Chciałabym, żeby pan troszeczkę to nam doprecyzował. Analogia pomiędzy operacją specjalną Rosji na Ukrainie, a tym, co teraz wykonują Stany Zjednoczone i Izrael wobec Iranu, pojawia się coraz częściej w przestrzeni publicznej. No i jak pan się odniesie, czy to jest uzasadniony zarzut? Bo no, coraz częściej słyszymy o tym w przestrzeni publicznej.
Ja myślę, że tak, to znaczy bardzo duża część świata właśnie tak funkcjonuje, to znaczy tak postrzega te dwa konflikty, na przykład całe globalne południe, tak zwane globalne południe postrzega, to znaczy nie rozróżnia jakby niuansów i bo w swojej istocie te dwie akcje są takie same, to jest pogwałcenie prawa międzynarodowego, to jest atak na suwerenne państwo, to jest atak na niepodległe państwo, gdzie władza została wybrana w sposób legalny, tak obojętnie czy to demokratyczny, czy nie, to absolutnie nie ma znaczenia, ale w sposób legalny, więc no niestety, my możemy na to patrzeć, Amerykanie mają swoje, Izraelczycy interesy, ale z punktu widzenia zasad, norm, mechanizmów, prawda, bezpieczeństwa międzynarodowego, no to jedno i drugie działanie jest takie samo, czyli to jest pogwałcenie prawa międzynarodowego, pogwałcenie podstawowych interesów suwerennego państwa. I no, Amerykanie moim zdaniem bardzo dużo tracą na tej akcji, jeżeli chodzi o wiarygodność tą międzynarodową, prawda? prawda? To nie można z jednej strony mówić o wartościach, a łamać te wartości, czy działać przeciwko tym wartościom, to co robią Stany Zjednoczone, więc absolutnie abstrahując tutaj od interesów amerykańskich i izraelskich, no to porównując te dwie operacje specjalne, to ich istota według mnie jest taka sama i tak to jest postrzegane już przez bardzo dużą część społeczności międzynarodowej.
A jakby pan określił, panie doktorze, z kolei, jak już mówimy o takich porównaniach i trochę może hipokryzji poniekąd, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, którym przewodniczyła Melania Trump i gdzie tematem były właśnie obrona praw dzieci, edukacja, a także spojrzenie na młodych, no w kontekście tego, co widzimy, mówię oczywiście o tej szkole, która została zbombardowana. No i czy to jest sytuacja w ogóle bez precedensu chyba, żeby posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ otwierała małżonka jednego z, no, z krajów, które przewodniczą Radzie?
No to jest znowu ta cała działania Trumpa, których celem jest, nie wiem, ośmieszenie tych mechanizmów bezpieczeństwa ONZ-owskiego, no bo z tego względu wysyłanie żony, prawda, na coś takiego jest farsą, prawda, jest farsą. Ma pani rację, to się nie zdarzało w historii. No i to pokazuje, jak Donald Trump traktuje ONZ, czyli pomija rolę tej organizacji i mechanizmów, które są już obecne. Promowanie przez niego tej Rady Pokoju, prawda, jako takiego mechanizmu też chyba już zostało ośmieszone w ostatnich dniach, prawda, czy ostatnich tygodniach. Ten pomysł był dosyć taki kontrowersyjny, ale biorąc pod uwagę, kim są członkowie tej Rady Pokoju, no to sądzę, że to zostało, samo się ośmieszyło, prawda. Ale jeszcze raz wracając do tego, co się wydarzyło w Narodach Zjednoczonych, w Organizacji Narodów Zjednoczonych, no to to jest kolejny element tej układanki Donalda Trumpa, by operatyzować rolę, obniżać rolę, czy w ogóle pokazywać, że nie mają żadnego wpływu, organizacja ta nie ma żadnego wpływu na przebieg i funkcjonowanie rzeczywistości międzynarodowej. No jest to niestety według mnie coś bardzo złego, coś bardzo niebezpiecznego, że Amerykanie, którzy po II wojnie światowej tworzyli ten ład międzynarodowy w oparciu o ONZ, teraz tak radykalnie, tak gwałtownie odchodzą od tego, co powoduje, że świat jest coraz mniej bezpieczny, a pokojowa możliwość rozwiązania konfliktu staje się praktycznie nierealna.
To teraz spójrzmy trochę bliżej na nasze podwórko. Mówię teraz o Hiszpanii, panie doktorze. Donald Trump grozi Hiszpanii. Jest reakcja Komisji Europejskiej. Hiszpania wyłamała się poniekąd, prawda, z tej ogólnej narracji, albo może powiedziała to, co inni szepczą między sobą i nie chcą powiedzieć głośno. Nie będzie udostępniała swojego terytorium dla ewentualnych akcji Stanów Zjednoczonych. Donald Trump z kolei powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z Hiszpanią i to wygląda tak. Premier Hiszpanii zabrał głos po groźbach ze strony Donalda Trumpa. Powiedział, że stanowisko rządu hiszpańskiego w tej sytuacji jest i jasne, i spójne, i nie będą go zmieniać, więc a z kolei Komisja Europejska oświadczyła, że jest gotowa zareagować, aby bronić interesów państw członkowskich Unii Europejskiej. Czy my jesteśmy teraz świadkami powstawania nowego konfliktu, panie doktorze, Unia Europejska-Stany, czy trochę to na wyrost?
Ja sądzę, że trochę to na wyrost. No, Unia Europejska, państwa europejskie od wielu dekad, to znaczy od kilku dekad są w takim kryzysie, bym powiedział, tożsamościowo funkcjonalnym. Tego względu, że brak jedności tej europejskiej w stosunku do różnego rodzaju wydarzeń, czy też do tego, co zaistniało czy też co pojawia się w stosunkach międzynarodowych, no to powoduje, że ta pozycja Europy słabnie. No ja nie sądzę tutaj, żeby Europejczycy i Amerykanie nagle zaczęli walczyć. Oczywiście to jest związane z tą niejednorodną, dosyć bym powiedział, polityką Donalda Trumpa i z jego personalnymi, bym powiedział, tutaj cechami, które, no i stylem prowadzenia tej polityki zagranicznej, który jest taki, a nie inny. No niemniej jednak no, Europa nie jest jednorodna w stosunku do tego, co się dzieje, prawda? Czyli Europa, czy też Unia Europejska potępia irańskie ataki na cele w Zatoce Perskiej jako w odpowiedzi na atak Stanów Zjednoczonych i Izraela, ale jakoś nie potępiła w ogóle, też państwa europejskie jasno nie potępiły ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Więc no, brak tej jedności, brak wizji, jednorodnej wizji funkcjonowania państw europejskich, Unii Europejskiej, no doprowadza do tego, że rola i głos państw europejskich, rola będzie coraz mniejsza, a głos będzie ten coraz częściej pomijany, jeżeli chodzi o główne te wydarzenia międzynarodowe.
A to jeszcze inny wątek, panie doktorze. Co atak na Iran oznacza dla Polski? Co oznacza dla Polaków? I jak pan patrzy na i zachowanie polskiego rządu, i też zachowanie polskiego prezydenta? Czy my tutaj zachowujemy się tak, jak powinniśmy? No i jakie mogą być skutki tego, co się dzieje tutaj dla nas nad Wisłą?
Znaczy, no, nasza rola jest drugorzędna, czy też trzeciorzędna, prawda? My nie mamy żadnych tam poważnych interesów, oprócz interesów energetycznych. Nasza rola jest, bym powiedział, wtórna do polityki Stanów Zjednoczonych czy też innych państw. Jakie będą skutki dla nas? No na pewno wzrost ceny paliw na stacjach benzynowych. To, co się obecnie dzieje, czyli ta intensyfikacja działań i rozlewanie się tych działań militarnych na państwa Zatoki Perskiej, potencjalne zamknięcie cieśniny Ormus dla przepływu tankowców może doprowadzić i na pewno doprowadzi, bo ceny ropy naftowej na rynkach światowych drożeją i one będą drożeć. Jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał, to te ceny mogą wyskoczyć do góry w skali no, przez nas niechcianej, nietolerowanej i nieakceptowalnej. No ale także dla nas jakie to rodzi skutki dla nas Polaków. No, świat jest coraz mniej bezpieczniejszy poprzez takie unilateralne, jednostronne działania poszczególnych mocarstw i ta fragmentacja stosunków międzynarodowych, czyli dalsze dzielenie świata na strefy wpływów no, doprowadza do tego, że świat jest mniej bezpieczny i co za tym idzie, Polska jest coraz mniej bezpieczna w XXI wieku. Ja bym tutaj powiedział tak, że jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał, skutki będą bardziej odczuwalne. Jeżeli ten konflikt zostałby wyciszony w nadchodzących dniach, myślę, że te skutki nie będą takie bezpośrednie.
Widzi pan jakieś realne szanse na zakończenie tego konfliktu w tym momencie, kiedy on się rozlewa już na tyle krajów?
Nie widzę właśnie niestety i tutaj wszelkiego rodzaju inicjatywy są jakby pomijane, czy też w ogóle są wyciszane. Ja sądzę, że tutaj Amerykanie i Izraelczycy dążą do ostatecznego rozwiązania reżimu ajatollahów i ku temu będą działać.
Ku temu będą działać i o tym wyraźnie mówił, bo przypomnijmy, co mówi minister obrony Izraela. Pan Izrael Katz mówi o tym, że każdy z nowych przywódców, który będzie wybrany, będzie celem do zlikwidowania, tak? Więc to już nie są mrzonki, to nie są jakieś domysły, tylko to jest oficjalne stanowisko płynące z Tel Awiwu.
Nie, no tak, no tutaj mamy do czynienia, no wybór następnego przywódcy, tak, czyli który podobno zaistniał, ten wybór, prawda, że Mojtaba Khamenei został, no to staje się absolutnie chodzącym celem, jego życie jest zagrożone przez potencjalny i nie tylko potencjalny, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz, że będą chcieli go wyeliminować, czyli będą chcieli go zabić Amerykanie i Izraelczycy, więc No ja nie mam pojęcia, do czego to, od czego zaczęliśmy, jakie są cele amerykańskie, ale sądzę, że tym celem jest właśnie zmiana reżimu w Iranie, ale czy to się dokona i w jaki sposób, no to chyba musimy jeszcze troszeczkę poczekać.
No możemy poczekać, ale jak słyszymy o tym, jakie jest nastawienie samych Irańczyków, to wielu z nich pamięta jednak Rezę Pahlaviego i to w jakim nastroju, czy w jakim takim anturażu odchodził on pod koniec lat 70. I na pewno ta monarchia nie kojarzy im się dobrze. Jak pan myśli, czy Irańczycy, no oni muszą przede wszystkim wyrazić zgodę. My mówimy przecież o wielkim kraju, który ma niemalże 90 milionów mieszkańców, prawda?
Jak najbardziej, no więc tutaj, bo pani mówi o scenariuszu tego syna byłego szacha, prawda,
tak,
że to
tak,
on miałby...
Pahlaviego,
no ale
tak.
On nie jest popularny w Iranie, to znaczy on jest tego, on wypłynął na, że czy też jego nazwisko wypłynęło, czy też jego postać wypłynęła na fali tych protestów ze stycznia, ale tak naprawdę większość Irańczyków, która jest przeciwko reżimowi, chciałaby demokracji, a nie żadnej monarchii, prawda, czyli demokracji parlamentarnej i swobód, a nie ustanowienia monarchii. Więc tutaj to, co Amerykanie gdzieś tam identyfikują swoje cele, nie jest do końca spójne z tym, co chcieliby Irańczycy. Więc tak naprawdę ma pani rację, że to Irańczycy powinni decydować o swoim losie, a nie Amerykanie czy też Izraelczycy. No ale tak jak mówię, tak jak będzie, zobaczymy i przekonamy się w nadchodzących dniach.
To
czy też tygodniach.
Ostatnia sprawa, która się pojawia, która się teraz pojawiła w kontekście tego, co zaskarżają żołnierze amerykańscy, którzy według wielu skarg, które pojawiają się w fundacji między innymi związanej z taką wolnością religijną, że dowódcy mówią, że wojna z Iranem jest częścią Bożego planu. Pojawia się ten chrześcijański syjonizm wśród tej narracji, no i powraca gdzieś też poniekąd termin Wielkiego Izraela. Jak pan patrzy na to z kolei i na tą narrację, która jest budowana wśród różnych komentarzy, no i wśród różnych publicystów, czy w szeroko pojętych mediach?
No mamy tutaj, no ten mesjanizm towarzyszy gdzieś tam, przepraszam, Trumpowi, prawda, jego współpracownikom, no i on jest widoczny jak najbardziej w działaniach Izraela. No ja tutaj bym raczej odchodził od tego, co mówią gdzieś tam dowódcy, na co skarżą się żołnierze, bo nie mam na ten temat informacji. Ale tak, jest to niebezpieczne z punktu widzenia zasad i mechanizmów międzynarodowych. No bo jeżeli mówimy o tak głębokiej chęci przekształceń działań regionalnych, czy też tej całej mozaiki regionalnej, mówimy o jakimś wielkim Izraelu w granicach biblijnych, no to jest to mrzonka, która absolutnie ma się nijak do rzeczywistości międzynarodowej, ale gdy ktoś działa podług takich mrzonek, no to może realizować cele, które nam są, które są dla nas niezrozumiałe, prawda? Czy
tak.
też
ale
te działania,
które mogą
być.
Ale to jeszcze na koniec, bo zaczęliśmy od tych celów, to na nich skończmy. No czy głównym celem tutaj, panie doktorze, jednak jest przeciwdziałanie, jeżeli chodzi o Chiny, i to jest po prostu ta zapora, która ma być postawiona, i w sumie przygotowanie się też do jakiegoś takiego większego konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, że to jest ten jednak główny cel, który towarzyszy Amerykanom, o którym nie wiem dlaczego z jakichś dziwnych powodów po prostu nie chcą otwarcie mówić.
No myślę, że tak w tym szerszym obrazie, no to tak, no to mamy do czynienia z rywalizacją amerykańsko-chińską, no ale te działania przeciwko Iranowi, no one nie zmniejszą uczestnictwa czy też obecności Chin w Zatoce Perskiej czy na Bliskim Wschodzie. Chiny kooperują z państwami Bliskiego Wschodu, nie tylko z Iranem, ale z Katarem, ze Arabią Saudyjską, z Emiratami, z Kuwejtem. Ściągają bardzo dużo surowców energetycznych z tego regionu i ta współpraca, ona będzie kontynuowana obojętnie, co Amerykanie zrobią. Chociaż teraz ten wymiana ciosów pomiędzy Iranem a Amerykanami, która odbywa się w Zatoce Perskiej, no pokazuje, czy też uzmysławia tym państwom arabskim, że bez tego parasola amerykańskiego, no to te państwa nie są w stanie się same obronić. No to może to jest też częścią tej układanki amerykańskiej, ale tak naprawdę no ciężko mi dywagować, gdyż nie mamy pełnej informacji.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Do widzenia, mówił pan dr Bartosz Bojarczyk, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Piosenka wcześniej poproszona, udało się nam ją znaleźć. Jest tak więc specjalnie dla jednej z naszych słuchaczek, Prince i Diamonds and Pearls.